Czarne Niebo Raport, jak co tydzień na antenie Radia Wnet i na kanale YouTube. Radia Wnet na kanale YouTube Czarne Niebo. Opowiadamy Państwu o tym, co dzieje się na wschodzie, przede wszystkim o wojnie rosyjsko-ukraińskiej, ale też o relacjach polsko-ukraińskich. Ten temat towarzyszy nam coraz częściej. Ja się nazywam Paweł Bobołowicz i nadaję dla Państwa z Użhorodu na Ukrainie. Dzisiaj ten nasz odcinek poświęcimy głównie właśnie kwestią związanym z pamięcią, stąd ten tytuł, Pamięć, głos Polaków z Ukrainy, a tym głosem będzie między innymi Danusia Stefanko, zasłużona dla kultury polskiej działaczka Polka ze Stanisławowa Iwano-Frankiwska. Będziemy rozmawiali między innymi o tym, czy faktycznie polska mniejszość jest na Ukrainie prześladowana, tak jak to twierdzi były ambasador Rzeczypospolitej Polskiej na Ukrainie, pan Cichocki. Dokończymy też rozmowę z doktorem Piotrem Tyszką-Chmielowcem. Będziemy rozmawiać o jednej z akcji upamiętnienia polskich i ukraińskich ofiar rzezi wołyńskiej. Pan doktor dotarł już do Polski w tydzień temu. Mieliśmy problemy z łącznością. Dzisiaj mam nadzieję, że tych problemów nie będzie i uda nam się do końca opowiedzieć o tej niezwykłej akcji, o niezwykłej też historii. Odwiedzimy też miejscowość Ciuszka, do której zabieram Państwa regularnie. To tam, gdzie trwały walki w 1914-1915 roku, w których brała udział druga brygada Legionów, i w miejscowości tej pochowani są polscy legioniści. Tym razem udamy się troszeczkę wyżej, na przełęcz Przysłup, która góruje nad miejscowością Ciuszka, i tam profesor Jurij Fatuła opowie o tajemnicy Kamiennego Krzyża. Czarne Niebo, raport, zaczynamy.
Czarne Niebo.
Czarne Niebo, raport. Lech Rustecki realizuje nasz program, naszą audycję na kanałach YouTube. Fryderyk Litwin realizuje nasz program na antenie Radia Wnet. Jak zawsze bardzo naszym kolegom serdecznie dziękuję za pomoc. Dzisiaj ze mną jest Artur Żak we Lwowie. Dzień dobry, Arturze.
Dzień dobry, kłaniam się nisko.
Nie upewniłem się, jesteś we Lwowie?
Jestem we Lwowie, cały czas we Lwowie. Nie widzisz mojego tła?
To tło jest światowe, więc może wskazywać, że jesteś w każdym z tych miejsc, ale rzeczywiście jak jesteś we Lwowie, to najczęściej z tego tła korzystasz. Arturze, poproszę, żebyś dzisiaj, nie ma dzisiaj z nami Dmytra Antoniuka, którego serdecznie pozdrawiamy, weź na siebie rolę i opowiedz o tym, co wydarzyło się w ostatnim czasie i o też innych wydarzeniach, o których pewnie od razu jeszcze podyskutujemy, zanim przejdziemy do rozmowy z naszym gościem, czyli z Danutą Stefanko.
Postaram się zastąpić Dmytra, ale zacznę nieco inaczej. Zacznę od takiego ogółu i przejdę na koniec do szczegółów. W późnych godzinach wieczornych w piątek Kreml opublikował nagranie, gdzie to według Kremla Władimir Putin zjawił się w tak zwanym zapasowym stanowisku dowodzenia połączonego zgrupowania wojsk. Od razu nawet wojskowi blogerzy rosyjscy, tak zwani Turbo Z Patrioci, powiedzieli, że to raczej nie było w warunkach polowych, że to jest w warunkach, no łagodnie mówiąc, jakiegoś budynku stworzone nagranie. I w tym sztabie, po rozmowach z szefem sztabu, z Gerasimowem, ale także z innymi przedstawicielami armii rosyjskiej, stwierdził, że Rosja już wyzwoliła Konstantynówkę. Któryś raz z rzędu pamiętamy dobrze, że Rosja co najmniej czterokrotnie wyzwoliła także Kupiańsk. Nawet taki znany bloger wojskowy rosyjski komentując to wydarzenie, napisał: Konstantynówka równa się Kupiańsk, niejako szydząc właśnie z tego tak zwanego wyzwolenia. Pomimo tego sytuacja faktycznie w Konstantynówce jest sytuacją ciężką. Wojska rosyjskie są na terenie Konstantynówki, ale na terenie Konstantynówki także są wojska ukraińskie i trwają zacięte walki. Automatycznie zaczęły się zjawiać w przestrzeni informacyjnej nagrania ukraińskich żołnierzy właśnie bezpośrednio z Konstantynówki, właśnie z działań wojennych, z latających latających dronów, ale także z pomieszczeń, czy też takich miejsc zabezpieczonych, w których między innymi Ukraińcy, z których między innymi ukraińscy żołnierze prowadzą obronę tego miasta. Putin także po tym spotkaniu w tym sztabie powiedział o tym, że Federacja Rosyjska już wyzwoliła 133 miejscowości i ponad 3 tysiące kilometrów kwadratowych Donbasu i Noworosji. To też wprowadziło w pewną konsternację rosyjskich turbo Z patriotów, bo oni przecierają oczy, mając zupełnie inne dane. Nie mówiąc już o wiarygodnych, potwierdzonych geolokalizacjach przez środowiska osintowe, czy też stronę ukraińską. Dodatkowo Ministerstwo Federacji Rosyjskiej zaproponowało, albo inaczej ogłosiło, że 6 lipca, czyli jutro od godziny 12 do 18, proponuje zawieszenie broni właśnie w samej Konstantynówce, że Ukraińcy mają przestać prowadzić działania wojenne. No oczywiście na taki apel nikt nie odreagował. Wczoraj rozmawiając z Donaldem Trumpem, bo wczoraj zarówno prezydent Zeleński, jak i Władimir Putin rozmawiali z Trumpem. W rozmowie z Trumpem Putin także długo opowiadał o tej bardzo ważnej miejscowości Konstantynówka, opisywał ją jako miejscowość, która jest dużym przemysłowym ośrodkiem i logistycznym ośrodkiem. No, tutaj niemniej jednak pomimo tego, że to miasto jest ważne w kwestii obrony Ukrainy, w kwestii obrony właśnie między innymi tamtego kierunku, no to 30-tysięczne miasto przed rosyjskimi działaniami, no nie jest dużą aglomeracją. Według źródeł w Białym Domu Trump miał się, łagodnie mówiąc, trochę zdenerwować na opowiadanie Putina o tych sukcesach, które odnosi niby to armia rosyjska na froncie i miał niejako pominąć tę część z tej no, niemalże półtora godzinnej rozmowy. Jeżeli chodzi o rozmowę Zeleńskiego z Trumpem, no to komunikaty z obu stron, czyli ze strony Białego Domu i Ukrainy, są komunikatami, że to tak określę, bardzo dyplomatycznymi. Zresztą trudno się spodziewać, że przy takich kurtuazyjnych, protokolarnych rozmowach, jak rozmowa z okazji 250-lecia niepodległości Stanów Zjednoczonych mogłaby się zakończyć jakimiś wiążącymi ustaleniami. Część ekspertów mówi, że właśnie podczas nadchodzącego szczytu w Ankarze może dojść do spotkania Zeleńskiego z Trumpem i później już na poziomie ekspertów do potencjalnego spotkania bardziej, które by bardziej pasowało do rozmów, do jakichkolwiek negocjacji. Jeżeli chodzi o działania wojenne, to niestety w tym tygodniu mieliśmy dwa duże ostrzały terenu Ukrainy. Niestety największy ostrzał miał miejsce w Kijowie. Na dany moment mamy informację o 30 osobach, które zginęły w ramach tego ostrzału. Kilkadziesiąt osób jeszcze nadal znajduje się w szpitalu. Dodatkowo kabami, czyli takimi manewrującymi, szybującymi bombami lotniczymi, zwykłymi bombami lotniczymi, do których są domontowane takie systemy szybowania i naprowadzania, zniszczono co najmniej jeden blok mieszkalny. 4 osoby zginęło, w tym jedno dziecko. Zginęła matka z dzieckiem. Więc tak to wygląda, jeżeli chodzi o prowadzenie działań wojennych. Codziennie dochodzi także do atakowania terenu Federacji Rosyjskiej, a także terenów okupowanych, przede wszystkim terytorium Krymu. Systematycznie jest wybijana generacja między innymi materiałów ropopochodnych, czyli czyli w tym przypadku rafinerie, magazyny paliw, infrastruktura przesyłowa. Dodatkowo na terenie Krymu teraz rozpoczęły się regularne ataki na infrastrukturę elektryczną, energetyczną. Między innymi Robert Maziar Brody, czyli dowódca wojsk bezzałogowych Sił Zbrojnych Ukrainy, poinformował, że w przeciągu 48 godzin ponad 15 ważnych obiektów infrastruktury energetycznej Półwyspu Krymskiego zostało uszkodzone. Oglądając czy też czytając rosyjską przestrzeń informacyjną, no wiemy, że paliwo na terenie Krymu praktycznie jest niedostępne. Jeżeli jest dostępne, to w bardzo zawyżonych cenach. Nawet są podawane ceny 500 rubli za 1 litr, czyli to jest co najmniej 10-krotny wzrost, porównując do tego, co jeszcze na przykład miesiąc temu kosztowało paliwo na stacjach. Dodatkowo jest problem z łącznością, problem z energią elektryczną i coraz częściej problem z wodą. Oczywiście wszyscy ze strony ukraińskiej, zarówno wojskowi, jak i politycy, apelują do cywilów na terytorium Krymu, żeby oni w miarę możliwości oczywiście opuścili Krym. Niestety jedynym sposobem wyjazdu z Krymu jest most krymski, no ale żeby przejechać przez most krymski, trzeba mieć paliwo, więc w jakim stopniu to zamknięte koło i sytuacja niemalże bez wyjścia. Pawle?
Arturze, tak, zastanawiam się nad tym, że dawno też nie było takiego ataku, który obejmowałby teren całej Ukrainy, tak jak Rosja potrafi to robić. Sprawdzałem kanały telegramowe, często takie ostrzeżenia o możliwym ataku pojawia się tam wcześniej. Takich informacji nie ma, należy mieć nadzieję, że do takiego ataku nie dojdzie. Być może to też świadczy o tym, że te zasoby broni rosyjskiej nie są takie, jakby Rosja chciała. Przy okazji może warto dodać, że minister obrony narodowej Władysław Kosiniak-Kamysz poinformował, że zlecił odtajnienie wszystkich donacji dla Ukrainy w latach 2022-2026. To będzie też ciekawy element. Dowiemy się, co Ukraina od Polski otrzymała, jak to odpowiada tym naszym informacjom, do których mieliśmy dostęp, i jak to wygląda jak wyglądało w latach poprzednich rządów, i już można mieć też pewność, że będzie to kolejny element sporu politycznego wewnętrznego w Polsce, podobnie jak stały się nim kwestie historyczne związane z Wołyniem. I tutaj mamy bezpośredni dowód, jak tym tematem próbuje manipulować Federacja Rosyjska. Ukraina kilka dni temu ostrzegła Polskę, że Federacja Rosyjska przygotowuje prowokację dotyczącą kwestii historycznych, kwestii Wołynia, że zamierza opublikować rzekome dokumenty dotyczące zbrodni na Wołyniu. I tak się stało. Dzisiaj Federacja Rosyjska opublikowała te dokumenty. Ty już je prześledziłeś z tę sprawę.
W rzeczy samej, tak naprawdę to jest któraś z rzędu tego typu operacja Federalnej Służby Bezpieczeństwa. Kreml od dziesięcioleci co jakiś czas wrzuca w przestrzeń informacyjną odtajnione dokumenty. Faktycznie myślałem, że coś im uda się odtajnić, coś co będzie w stanie jeszcze bardziej zaognić sytuację. No tutaj ta prowokacja jest prowokacją tylko i wyłącznie informacyjną, a to dlatego, że te dokumenty, które odtajniono, a dokładnie chodzi o 3 dokumenty i fotografię, były dokumentami dla historyków, dla przestrzeni informacyjnej, dokumentami znanymi. Między innymi opublikowano raport z 12 lipca 1944 roku. Dokładnie chodzi o specjalny meldunek Pawła Sudoplatowa. To jest jeden z czołowych agentów NKWD Związku Radzieckiego, do Wsiewoloda Mirkulowa. Tutaj chodziło o to, że oni ustalili tożsamość Dmytra Klećkiwskiego, czyli Klyma Sawura, czyli dowódcy wojsk północnych ukraińskiej powstańczej armii. No, dla nikogo z historyków taka informacja, czy też dla historyków, czy dla nawet publicystów, taka informacja nie była niczym wyjątkowym, bo wszyscy dobrze wiedzieli, że Klym Sawur to jest pseudonim Dmytra Kleczkiwskiego i on dowodził UPA Północ. Kolejny meldunek to jest specjalny meldunek czwartego zarządu NKWD ZSSR o Włodzimierzu Wołyńskim. I tutaj dosyć zabawna sytuacja, bo pierwszy raz opublikowano ten meldunek o Włodzimierzu Wołyńskim w 2011 roku. Między innymi opublikowało go FSB, opublikowano go także w magazynie historycznym Federacji Rosyjskiej w historycznym magazynie. I w tym meldunku NKWD było podane, że 4 sierpnia 1943 roku to był meldunek, ale że 18 lipca 1943 roku w Włodzimierzu Wołyńskim bandy UPA zamordowały 2000 Polaków i 11 księży katolickich. Problem w tym, że pomimo tego, że w tamtym okresie na terenie okolic Włodzimierza Wołyńskiego i samym Włodzimierzu Wołyńskim dochodziło do zbrodni, dochodziło do akcji ukraińskiej powstańczej armii, ale na pewno nie na poziomie 2000. Takie informacje nie są potwierdzone ani w historiografii polskiej, nie przez polskich historyków, nie są też potwierdzone przez meldunki Armii Krajowej z tamtego okresu. Nie są też potwierdzone przez późniejszych badaczy danego tematu, na przykład przez rodziny państwa Siemaszków. Oni mówią o 111 ofiarach, więc rozrzut jest dosyć duży. Ten raport też był publikowany w roku 2022 i też tak się składa przed rocznicą tej najbardziej krwawych wydarzeń na Wołyniu w roku 1943 przed rocznicą krwawej niedzieli. Opublikowano także zdjęcia między innymi Klyma Sawora, czyli Dmytra Kleczkiwskiego jeszcze z 1938 roku, ale to w kwestii weryfikacji na podstawie tych zdjęć, na podstawie zdjęć organizacji Sokół działającej w Zbarażu. Oni porównywali, czy to jest ta osoba, która dowodzi właśnie północnym zgrupowaniem wojsk ukraińskiej powstańczej armii. No i tutaj trudno jest powiedzieć tak naprawdę, dlaczego Federacja Rosyjska stworzyła moim zdaniem bardzo nieudolną publikację, bo ja tak naprawdę czekałem, że faktycznie oni na podstawie swoich tych zamkniętych archiwów będą w stanie spreparować jakąś bombę, która zmieni, nie wiem, postrzeganie, sytuację, no ale okazuje się, że chyba głównym zadaniem tej ogłoszonej rewelacji, ogłoszonej czwartego, czyli wczoraj, była tylko informacyjna walka, tak? Czyli oni liczyli chyba na to, że nikt nie przeczyta, nie sprawdzi tych dokumentów. De facto te dokumenty do naszej rzeczywistości, do naszych informacji nie wnoszą nic, nic nowego.
Arturze, będę tutaj większym pesymistą, bo podsumowując, dokumenty są publikowane kolejny raz, więc to nie jest żadne odtajnienie dokumentu, bo te dokumenty są znane. Od samego początku, już przy pierwszej publikacji, były krytykowane przez polskich historyków, że nie są to dokumenty prawdziwe albo nic nie wnoszą do tej sprawy, a jednak kolejny raz rosyjskie służby posługują się terminem odtajnienia i robią jakąś wielką sensację, więc wydaje mi się, że jednak jest to danie paliwa tym, którzy na tym skorzystają. Myślę, że dobrze będzie, jeżeli ośrodki, które zajmują się dezinformacją, będą obserwować, kto z tych dokumentów teraz skorzysta, kto je wykorzysta w tej walce informacyjnej, która bez wątpienia ma miejsce. To może łatwiej jeszcze nam wskaże i uświadomi, przez jakie kanały w naszych krajach działa też rosyjska agentura. Więc po prostu Rosja poszła takim chyba najłatwiejszym, minimalnym sposobem, podając kolejne kolejną dozę paliwa dla konfliktu pamięci polsko-ukraińskiego, a niech się Polacy i Ukraińcy tłuką. Nie ma znaczenia, że to są fałszywe dokumenty, oni i tak przecież tłuką się na emocje, a nie na fakty. Przykra sprawa. Arturze, to co, rozumiem, że mamy ten temat aktualności w tym momencie już wyczerpany?
Tak, tylko na koniec jeszcze powiem, że faktycznie jeden dokument, który był, został odtajniony, ale ten dokument mówi o likwidacji Klyma Sawura. Po prostu agenci, to jest meldunek agentów NKWD z tego terenu, poinformował, że w wyniku operacji 13 lutego 1945 roku we wsi Susk w obwodzie ruwieńskim zabito 3 uzbrojonych ludzi i jednym z nich miał być Dmytro Kleczkiński. Ten dokument został odtajniony. Według, no, nie znalazłem nigdzie informacji, żeby ktoś ten dokument wcześniej wykorzystywał czy też publikował, ale dla nikogo, powtórzę to, nie było to tajemnicą, że Klym Sawor został zlikwidowany przez agentów NKWD.
Ale to też oczywiście jest majstersztyk. Rosja będzie odtajniać pewnie i dokumenty prawdziwe, nic nieznaczące i będzie tworzyć dokumenty fałszywe, które mają wywoływać określone skutki. Dopóki nie wpuszczą niezależnych badaczy i nie otworzą w pełni swoich archiwów, to oczywiście cała ta sprawa musi być traktowana absolutnie jako działanie propagandowe, a nie chęć pokazania prawdy. Artur Żako powiedział o bieżących wydarzeniach. Czarne niebo, raport już za chwilę. Przechodzimy do rozmowy z Danutą Stefanko, polską działaczką ze Stanisławowa Iwano-Frankiwska.
Czarne niebo.
Czarne niebo, raport. Część z Państwa zna osobę, która pojawiła się na naszych ekranach, na kanałach YouTube, czyli Danuta Stefanko. Znacie Państwo Danusię z wielu różnych ról, osoby zasłużonej dla kultury polskiej i opowiadaliśmy o tym i chwaliliśmy się tym faktem, trochę chwaliliśmy się, to pewnie nie jest dobre sformułowanie, że braliśmy na siebie część Twojej chwały, ale opowiadaliśmy o tym ze względu na kilka rzeczy. Raz, że na Twoją działalność, ale dwa, zwracając uwagę też na to, że jesteś przedstawicielem młodego pokolenia Polaków na Ukrainie, bardzo osobą aktywną, liderką właściwie polskiej społeczności przez lata. Tak działałaś i funkcjonowałaś w Stanisławowie. Dziennikarka, twórczyni wielu audycji, wywiadów, osoba, która dla polskiego środowiska i dla popularyzacji polskości na Ukrainie, pomimo właśnie tego, co Państwo możecie zobaczyć, czyli młodego wieku, jest naprawdę wielce zasłużona. Dobry wieczór, dzień dobry, Danusiu.
Dzień dobry panowie, witam Państwa serdecznie.
Mam nadzieję, że się nie gniewasz za to, że w takiej formule, w takiej formie twojego imienia się do ciebie zwracam. Znamy się od wielu lat i właściwie chyba całe środowisko do ciebie mówi Danusia. Jeżeli miałoby być inaczej, to proszę nakrzycz na nas. Nie kryje się w tym żadna chęć w jakikolwiek sposób zmniejszenia twojej roli i znaczenia tego, co robisz. A chyba najlepszym dowodem będzie pytanie, które chcę ci zadać na samym początku. Obserwujesz relacje polsko-ukraińskie, obserwujesz w specyficzny sposób. To chciałbym to podkreślić, bo to jest istotą naszej dzisiejszej rozmowy. Obserwujesz to jako Polka, która urodziła się i mieszka na Ukrainie, która zna wszystkie te problemy od strony ukraińskiej, która każdego dnia przeżywa kwestie polsko-ukraińskie, będąc na Ukrainie, która też przeżywa niestety rosyjską wojnę przeciwko Ukrainie. Danusiu, jak ty oceniasz to, co się dzieje teraz w przestrzeni polsko-ukraińskiej? Co według ciebie obserwujemy, z czym mamy do czynienia?
Niestety jest bardzo smutna sytuacja z mojej perspektywy i bardzo jest przykro mi, że obydwa narody zepsuły tak piękny potencjał, który się ukształtował po wybuchu pełnoskalowej wojny rosyjsko-ukraińskiej. I wydaje mi się, że jest kilka głównych, podstawowych problemów teraz w relacjach polsko-ukraińskich i przede wszystkim tutaj warto by było podkreślić taką instrumentalizację historii na potrzeby celów politycznych i wydaje mi się też, że jakby To jest złe zarówno dla Polaków, jak też dla Ukraińców, bo tylko wspólnymi siłami, tylko budując dobre relacje i gospodarcze, i polityczne, i też międzyludzkie, możemy wspólnie przeciwstawiać się wrogowi ze wschodu, a podobne decyzje polityczne, do których ostatnio doszło, i też podobne wypowiedzi polskich polityków burzą po prostu cały ten dorobek, który udało się w ostatnich latach osiągnąć. I też takim główną osią sporu jest spór o pamięć historyczną, o pamięć o Wołyniu. I też bardzo mnie boli, że jakby tutaj występuje taka pseudotroska, bo niby chcemy upamiętnić te ofiary, cywili, którzy zostali zamordowani w czasie II wojny światowej. Natomiast metody, które są dobierane w trosce o upamiętnienie tych osób i ich ofiary, prowadzą do tego, że obecnie relacje polsko-ukraińskie przebywają w kryzysie i ten konflikt tylko się wzmaga. I no niestety te napięcia są coraz bardziej rozbudowane i coraz bardziej eskalują, są eskalowane zarówno poprzez wypowiedzi polityków po stronie ukraińskiej, też po stronie polskiej przede wszystkim. I to też przekłada się najgorsze na relacje międzyludzkie i bardzo często w ukraińskim społeczeństwie teraz słyszę pytania, dlaczego Polacy nas nie lubią, dlaczego Polacy wbijają nam nóż w plecy, dlaczego Polacy teraz w ten sposób, kiedy my się bronimy przed rosyjską agresją, dlaczego Polacy w ten sposób nas traktują. I niestety to są bardzo trudne pytania, na które trudno odpowiedzieć, bo w zasadzie to jest rolą dyplomatów odpowiadać na pytania tego typu. I w zasadzie tak mi się wydaje, że teraz każdy Polak na Ukrainie jest niejako ambasadorem, bo się tłumaczy z wypowiedzi i z decyzji polskich polityków. I też problemem jest według mnie to, że Wołyń, w kwestii Wołynia wszyscy zasłaniają się wartościami chrześcijańskimi i mówią właśnie o tym, że godny pochówek jest fundamentem chrześcijaństwa, ale też bardzo często w takim mówieniu wszyscy zapominają o przebaczeniu. I słyszałam niejednokrotnie w rozmowach z przyjaciółmi z Polski, ze znajomymi, że w zasadzie wystarczające byłoby to, żeby Ukraińcy przeprosili. Ale też warto pamiętać, że w 2016 roku zarówno prezydent Petro Poroszenko, jak też byli prezydenci, dawni Leonid Kuczma i Wiktor Juszczenko, wystosowali apel i przeprosili naród polski, prosząc o wybaczenie, też przeprosili Polaków. I jakby były gesty symboliczne, które służyły ku pojednaniu. Obecnie są prowadzone ekshumacje, więc naprawdę nie rozumiem, dlaczego właśnie w tym momencie te relacje się tak mocno popsuły. I też właśnie w rozmowie z ukraińskimi przyjaciółmi czuję się niejako zobowiązana jako Polka na Ukrainie do tłumaczenia się z decyzji polityków. I no, to jest trudne i też smutne.
Dobrze to określiłaś, Danusiu, że pełnimy rolę dyplomatów. Często mam wrażenie, że Polska też zapomina o tej miękkiej sile Polaków mieszkających tutaj na Ukrainie, bo te kontakty międzyludzkie moim zdaniem mogą być bardziej sprawcze niż deklaracje polityków, czy też nawet dyplomatów z prawdziwego zdarzenia. Ale mam takie pytanie, czy... Nie wydaje ci się, że część tego zgrzytu, że to tak określę kolokwialnie, i tej rosnącej temperatury zarówno w internecie, jak i uprawianej przez środowiska polityczne, przez Wołodymyra Zeleńskiego i administrację Wołodymyra Zeleńskiego i polityków związanych ze Sługą Narodu, czy też polityków w Polsce, którym rosną sondaże. Im bardziej ktoś gra tą nutą, to ma wyższe notowania. Oczywiście spływa to na obywateli, ale de facto ja mam wrażenie, że ludzie, którzy są zorientowani w temacie, zarówno po polskiej stronie, jak i po ukraińskiej, czy w temacie historycznym, czy w temacie współpracy międzynarodowej, czy w tematach gospodarczych, to oni jednak nie są tak... nie są taką gąbką, która chłoni właśnie tę temperaturę. Że to jakoś najwięcej o tym mówią ludzie, tak jak ty powiedziałeś, którzy na tym się nie znają, którzy w tym, mówiąc kolokwialnie, nie siedzą.
No niestety taka jest prawda. Zresztą też ludzie, którzy bardziej się orientują w relacjach polsko-ukraińskich, czy bezpośrednio są zaangażowani, są też bardziej na spokojnie starają się podejść do tematu i też szukać różnych argumentów, które by pogodziły dwie strony i jakby nie idą tak z łatwością na kontrę. Natomiast niestety większość społeczeństwa, ci głównie komentujący, oni właśnie rozmawiają językiem emocji i to też jest kluczowy problem teraz w relacjach polsko-ukraińskich, że każdy, przepraszam za kolokwializm, ale patrzy z perspektywy własnej piaskownicy i stara się udowodnić na poziomie emocji swoją rację, ale nigdy, jakby to nie jest skuteczne w ogóle, bo tylko własnym przykładem i tak jak powiedziałeś, poprzez relacje miękkie, poprzez takie bezpośrednie kontakty można budować te relacje i niestety politycy temu nie sprzyjają.
Danusiu, zawsze byłem przekonany, że głównym zadaniem polityki i zdobywania władzy jest osiąganie swoich celów, czyli bycie sprawczym, tak, i skutecznym. Prezydent Zełenski deklaruje, że jego celem głównym jest obrona Ukrainy. Prezydent Nawrocki, prezydent Rzeczypospolitej Polskiej, deklaruje akurat w tej sytuacji, że jego głównym celem jest pamięć i godność Polaków. Czy stwarzając tego typu sytuacje, w której teraz żyjemy, któryś z nich twoim zdaniem osiągnął swój cel? Czy Ukraina jest bezpieczniejsza, a Polacy na Ukrainie są bardziej szanowani i żyją godniej? I czy to sprzyja także upamiętnieniu tych wszystkich niewinnie pomordowanych?
No, tak jak rozmawialiśmy też przed tą transmisją na żywo, niestety nie i no właśnie w tym jest problem, że zakładam, że każdy z nich miał dobre intencje. Może jestem zbyt optymistyczna w tej kwestii, ale wydaje mi się, że zarówno prezydent Zełenski, jak też prezydent Nawrocki mieli na myśli jakieś dobro własnego narodu, z tym, że bardzo krótkoterminowy i krótkowzroczny. No, jakby wydaje mi się, że główną intencją prezydenta Nawrockiego były zbliżające się wybory i jakby pozyskanie nowych wyborców. Natomiast Wołodymyr Zełenski, z tego co czytałam, z tego co gdzieś tam w internecie były publikowane jego wypowiedzi, po prostu zgodził się na prośbę tej jednostki, żeby została przyznana ta nazwa bohaterów UPA. I też rozmawiając z ludźmi, z Ukraińcami, widzę ten problem, że po odebraniu orderu Orła Białego i właśnie po tej takiej emocjonalnej reakcji prezydenta Nawrockiego ludzie zaczęli się zastanawiać i też to w komentarzach i czytam i też słyszę osobiście w rozmowach, że dlaczego prezydent innego państwa dyktuje nam, jaka ma być nasza polityka historyczna i jakby ten konflikt jest przez wielu postrzegany jako właśnie taki zamach na podmiotowość Ukrainy. I znaczy każde niepodległe państwo, czy nam się to podoba, czy nie, czy się z tym zgadzamy, czy nie, ma prawo do własnej polityki historycznej. Możemy mówić prawdę, powinniśmy mówić prawdę. Jakby na pewno nie można zapominać, ale pięknie powiedział święty papież Jan Paweł II, można przebaczyć pamiętając. I tylko jakby na tym fundamencie przebaczenia, na fundamencie dialogu możemy dalej jakby prowadzić dialog, możemy dalej prowadzić relacje, bo na pewno nikomu nie służy to, że teraz jesteśmy skłóceni.
Słowa świętego Jana Pawła II coraz częściej chyba idą w zapomnienie, ale nawet deklaracje kardynałów Kościoła Rzymskokatolickiego politycy gdzieś puszczają mimo uszu. Ale chciałem się ciebie, Danusiu, zapytać, bo jeszcze raz chciałem to państwu podkreślić. Danusiu, mieszkasz na Ukrainie, tutaj się urodziłaś, wychowałaś, chodziłaś do ukraińskiej szkoły, masz przyjaciół ukraińskich, jestem przekonany, że masz takich, którzy walczą na froncie i jestem przekonany, że masz takich, którzy walczą pod flagami czerwono-czarnymi. Jestem przekonany też, wiesz, że chodzisz po ulicach, które noszą nazwiska osób, które z polskiej perspektywy bohaterami nie są bohaterami, nie będą. Jak to ty przyjmujesz? Jak ty przyjmujesz flagę czerwono-czarną? Jak przyjmujesz nazwę UPA? Jakie emocje ci towarzyszą, jak musisz iść po ulicy Stepana Bandery?
Znaczy, jeżeli chodzi o flagę czerwono-czarną, na pewno nie zawiesiłabym u siebie w domu, to tak żartem, a jeżeli chodzi o ulicy i upamiętnianie żołnierzy UPA, problem polega na tym w ukraińskim społeczeństwie, że ludzie tak naprawdę kojarzą UPA głównie bardzo ogólnie, patrioci, walka o niepodległość, idea walki narodowo-wyzwoleńczej, więc jakby nie ma tej świadomości, że zbrodnia wołyńska była wymierzona przeciwko Polakom. Nie ma tej świadomości, że właśnie te postacie, Bandera, Konowalec byli jakby są kojarzeni przez Polaków z zamordowanymi przodkami, nie ma tej świadomości wśród społeczeństwa ukraińskiego, więc jakby można oczywiście mieć zarzuty, ale jakby można mieć zarzuty do ukraińskiego społeczeństwa, natomiast są bezpodstawne, jeżeli rozumieć kontekst społeczeństwa. Ja pamiętam, jak się uczyłam w szkole, w ogóle nie było żadnego słowa o zbrodni wołyńskiej, w ogóle nie było czegoś takiego, co by wskazywało na to, że UPA prowadziła jakieś działania zbrodnicze. I większość młodego pokolenia też kształtuje się właśnie na tej idei, że to byli bohaterowie, którzy walczyli o wolność. I niestety wiedza przeciętnego młodego człowieka na Ukrainie nie wykracza poza ten poziom. I dla żołnierzy, którzy teraz walczą przeciwko Rosji, flaga czerwono-czarna stała się symbolem walki przeciwko Rosji. I absolutnie nie warto w tym widzieć jakiejś nienawiści względem Polaków, czy jakiejś, nie wiem, gloryfikacji tych, którzy mordowali Polaków, bo to w ogóle jest całkiem inny kontekst i warto też o tym mówić, bo wydaje mi się, że właśnie podstawowym problemem w relacjach polsko-ukraińskich teraz jest to, że my się po prostu słabo znamy, bo dla Ukraińców jest niezrozumiałe, dlaczego Polacy ciągle odwołują się do Wołynia, bo Ukraińcy albo nie wiedzą o zbrodni wołyńskiej i o wymordowanych polskich rodzinach, albo nie chcą wiedzieć, albo po prostu nie mogą uwierzyć, bo kiedy się żyje w micie, że jesteśmy ofiarami i że walczyliśmy całe życie o niepodległość, to trudno i teraz jakby mając niepodległość, dalej jej bronimy, trudno uwierzyć w to, że nasi przodkowie mogli coś takiego dokonać, więc jakby tutaj jest kilka problemów i no po prostu trzeba mieć tę wyrozumiałość jedni do drugich. Ukraińcy muszą zrozumieć polską perspektywę i ten taki sentyment, nie wiem czy to jest dobre słowo, ale ten sentyment i ten taki ból, ale z drugiej strony Polacy powinni zrozumieć, że nie można budować dialogu, nie można budować przyszłości na nienawiści, na właśnie jakimś żalu, bo po prostu wydaje mi się, że utkwiliśmy w tym momencie w 1943 roku i nie możemy dalej nic z tym zrobić i po prostu nasze relacje są w trybie zawieszenia, bo nie możemy się dogadać i szczerze powiedziawszy, była dla mnie bardzo budująca rozmowa w Czarnym Niebie z Piotrem Ciarkowskim, który powiedział właśnie, który był na konferencji w Gdyni i powiedział, że mimo tych konfliktów, mimo tych niezgodności historycznych, jednak relacje gospodarcze wciąż się rozwijają i to jest ważne właśnie, żeby na różnych płaszczyznach, na różnych poziomach te relacje rozbudowywać i rozmawiać, bo inaczej jakby trudno będzie naprawić to, co tak szybko politycy rozwalili.
Traumy narodowe są traumami trudnymi do przerobienia przez narody. Ukraińcy będą musieli z tym się zmierzyć. Ale na koniec krótkie pytanie. Coraz częściej w Polsce się słyszy o dyskryminacji polskiej mniejszości na Ukrainie. Między innymi były ambasador Rzeczypospolitej Polskiej w Kijowie Bartosz Cichocki w radiowej Trójce powiedział, że polska mniejszość na Ukrainie w sposób systemowy jest dyskryminowana przez państwo ukraińskie od 1991 roku. Jak widzisz tę dyskryminację na terenie Ukrainy, Danusiu?
nigdy nie doświadczyłam, dzięki Bogu. Nie wiem, może to jakiś wyjątek, ale nigdy tej dyskryminacji nie doświadczyłam. Od zawsze, od urodzenia posługuję się językiem polskim. W szkole też jakby miałam język polski. Koledzy wiedzieli, że jestem z rodziny polskiej. Na studiach wszyscy też wiedzieli, że jestem z rodziny polskiej. I nigdy to nie było jakąś przeszkodą do przyjaźni. To się zawsze jakby ta polskość spotykała się z takim zainteresowaniem, też z taką ciekawością. Koledzy prosili, żebym nauczyła ich kilka słów po polsku, też o tradycje pytali. Po 22 roku w ogóle jakby to jeszcze bardziej ewoluowało do tego poziomu, że po prostu jak ktoś gdzieś słyszał, że mówię na ulicy z przyjaciółką po polsku, to też jakby się uśmiechali, jakby wyrażali swoją wdzięczność za tę pomoc i solidarność, którą Polacy okazywali. Po ostatnich kilku tygodniach i też po ostatniej serii niefortunnych zdarzeń, ujmijmy to tak, to nie spotykam się z dyskryminacją, natomiast coraz częściej jakby słyszę pytania, na które nie zawsze mam odpowiedź. Dlaczego tak jest? Dlaczego Polacy nas nie lubią? Dlaczego Polacy... I niestety właśnie to coraz częściej słyszę słowo, dlaczego Polacy nas zdradzili, bo teraz jakby cała Ukraina jest skupiona na walce przeciwko Rosji, ma problemy egzystencyjne, żeby przetrwać, żeby się obronić.
Danusiu, ale zapytam się wprost, czy ty też uważasz, że to nie jest najlepszy moment na taką dyskusję? Czy
tak,
też uważasz,
tak.
Że...
Tak, to nie jest na pewno nie jest najlepszy moment, tym bardziej, że prowadzone są ekshumacje, tym bardziej, że w jakiś sposób to się zaczęło naprawiać w tych relacjach i naprawdę to nie był dobry moment.
To drugie króciutkie pytanie. Czy według twojej wiedzy, czy masz taką wiedzę, czy ty sama byłaś pytana przez polską stronę o to, czy taka w tym momencie takie postępowanie może pomóc Polakom na Ukrainie, czy szkodzi Polakom na Ukrainie?
Nie, nikt o to nie pyta, tylko później jakby jesteśmy świadkami i uczestnikami konsekwencji poszczególnych wypowiedzi i decyzji.
Dobrze by było, jakby to zdanie twoje dotarło do tych, którzy te decyzje podejmują. Danuta Stefanko, zasłużona dla kultury polskiej Polka ze Stanisławowa, Iwano-Frankiwska, liderka polskiej społeczności, wieloletnia nasza koleżanka, dziennikarka, osoba stale aktywna, była państwa i naszym gościem. Danusiu, bardzo serdecznie ci dziękuję. Dziękuję ci też za odwagę powiedzenia tych słów.
Dziękuję serdecznie panowie za zaproszenie i pozdrawiam ciepło. Mam nadzieję, że kolejna rozmowa będzie w bardziej dobrych okolicznościach.
Oby tak było i spokojnej nocy, i nie tylko nocy, spokojnych tych wszystkich dni życzymy. Czarne niebo, raport.
Czarne niebo.
Doktor Piotr Tyszko-Chmielowiec, na co dzień arborysta, ale osoba, która zajmuje się też sprawami polsko-ukraińskimi, która aktywnie komentuje też bieżące wydarzenia w przestrzeni polsko-ukraińskiej, wszystkie ostatnie decyzje, ale też dyskutuje na tematy historyczne. Osoba, która zna to też od strony historii swojej rodziny, jest teraz naszym gościem. Obiecaliśmy Państwu kontynuację gwałtownie przerwanej rozmowy tydzień temu. My się z Piotrem znamy, więc pozwolę sobie przywitać się w ten sposób. Dobry wieczór, Piotrze.
Dobry wieczór. Czy mnie dobrze słychać tym razem?
Tak, bardzo się cieszymy. Niestety wciąż mam takie poczucie, że okazuje się, że nie będziemy mieli tyle czasu, ile chcieliśmy mieć na rozmowę z tobą, ale mam nadzieję, że słuchałeś rozmowy z Danutą Stefanko. Być może zainspirowała cię też do jakichś wniosków i do tego, by coś opowiedzieć. Piotrze, przerwaliśmy twoją opowieść o tym, o twojej niezwykłej akcji, do której nie zmusiło cię państwo, nie była podjęta w wyniku uchwały sejmowej, nie była wynikiem porozumień międzynarodowej, tylko akcji, która wypływa z twojego serca też twoich znajomych i bliskich, i która właściwie to nie była tylko akcja w tych ostatnich dniach, ale którą regularnie powtarzasz. Byłeś na grobach tych, którzy byli pomordowani w latach 40., na grobach pomordowanych Polaków i Ukraińców.
Tak, i o tym opowiadałem, kiedy się spotkaliśmy poprzednim razem, a teraz tylko tak króciutko przypomnę, że z małą grupą przyjaciół Polaków i Ukraińców pojechaliśmy złożyć hołd pomordowanym w wiosce, nieistniejącej już wiosce Chucisko koło Lwowa oraz w nieodległej wiosce ukraińskiej Czerepyn, gdzie spoczywają Ukraińcy z kolei pomordowani przez Polaków. I w obu miejscach zapaliliśmy świeczki i modliliśmy się za dusze zmarłych. Ja mam takie metafizyczne przekonanie, że złe czyny, w ogóle czyny przodków wpływają na nas i żeby jakoś zniwelować wpływ tych złych czynów, potrzebna jest z naszej strony uwaga, szacunek i uznanie cierpienia tych, którzy zmarli, oraz uporządkowanie naszego stosunku do tych przodków, którzy dokonali tych złych czynów. I pomyślałem sobie, że być może nie jestem w stanie zawrócić tego tsunami kłótni i wzajemnych oskarżeń między Polakami i Ukraińcami, ale to, co mogę zrobić, to po prostu zrobić to, w co wierzę, że jest dobre i co powinno być dawno zrobione. Tak naprawdę jest to duże, moim zdaniem, duże zaniedbanie obu państw, zwłaszcza państwa ukraińskiego.
No tak, te sprawy można było załatwić w latach 90., w latach 2000. Oczywiście tych miejsc są tysiące, więc pewnie nadal by poszukiwania i ekshumacje trwały, ale proces by się odbywał i tak naprawdę wytrącilibyśmy z ręki to narzędzie, nie tylko z ręki nieżyczliwych po stronie ukraińskiej, czy też po stronie polskiej, ale także po stronie przede wszystkim rosyjskiej. Ale mam takie pytanie, jak myślisz, czy... w jaki sposób można teraz naprawić tą sytuację, ale na poziomie tym najniższym, właśnie międzyludzkim? Czy można tą rzeczywistość odbierać tylko i wyłącznie poprzez komentarze internetowe? Czy jednak to, co się dzieje w tak zwanym realu, może być innym czymś niż to, co widzimy w przestrzeni internetowej? Jak z tym walczyć?
Ja myślę, że każdy może jakieś rzeczy zrobić we własnym zakresie. Każdy, komu leżą na sercu normalne stosunki między Polakami i Ukraińcami. Ja wziąłem przyjaciół, pojechaliśmy pod Lwów. Nie każdy ma takie możliwości, a nie każdy jest gotów. Ale no, taka druga rzecz. Wielu z nas zna Ukraińców, chociaż z widzenia zna Ukraińców, którzy mieszkają w naszych miejscowościach, naszych sąsiadów. Tak, oni często obracają się jedynie w gronie swoich rodaków, a teraz mogą się czuć izolowani przez to, co się dzieje w przestrzeni informacyjnej. Weźmy, zaprośmy ich na herbatę. Porozmawiajmy ludzkim głosem życzliwie. Postarajmy się im dać do zrozumienia, że mamy do nich taki ludzki stosunek. Być może będziemy też w stanie im coś wyjaśnić na temat tych skomplikowanych spraw i przyczyn obecnego kryzysu. Na przykład.
Tak jak rozmawialiśmy poprzednio z poprzednim naszym gościem, z Danutą Stefanko, te traumy narodu są trudne do przetrawienia, trudne do zbadania, szczególnie jeżeli to wiąże się z zbrodniami, które nasi przodkowie popełnili. Czy twoim zdaniem w aktualnej sytuacji, no nazwijmy to geopolitycznej, w sytuacji, w której znajduje się Ukraina, ale także Rzeczpospolita Polska, czy jest możliwość przerobienia tych traum narodowych, zarówno traumy ukraińskiej, jak i traumy polskiej?
No niestety to, co ja bym określił jako histeria obecnie z boku polskiego, na którą odpowiada histeria ze strony ukraińskiej, znacznie utrudnia przepracowanie tych traum. Zaczęło się, weszliśmy na dobrą drogę, rozpoczęły się znowuż ekshumacje, odbyło się spotkanie historyków, ci obecni rzecznicy Ukrainy w Polsce, ambasador, dyrektor IPN-u, wypowiadali się, dyrektor ukraińskiego IPN-u, wypowiadali się w sposób taki no, otwarty na dialog. I przypuszczam, że wiem, komu zależało na tym, żeby zerwać ten proces. I
Komu? No, proszę, bez dopowiedzeń.
No oczywiście Moskwie. Oczywiście Moskwie. Mnie zastanawia, że ta decyzja, decyzja prezydenta Zełenskiego o nadaniu nazwy była taka zwyczajna, taka jak jedna z wielu. Natomiast sądzę, że decyzja uczynienia z tej decyzji z międzynarodowego skandalu zapadła gdzie indziej, zapadła na Kremlu. Myślę, że ta kampania była już gotowa, ona była przygotowywana. Ja zaobserwowałem przed tą decyzją Zelenskiego aktywność w internecie, która była niepokojąca. I cóż, została zarzucona przynęta, prezydent Nawrocki i prezydent Zeleński połknęli haczyk. I w tej chwili jest bardzo trudno wprowadzić w życie jakiś taki proces leczenia polskiej i ukraińskiej duszy, bo jesteśmy usztywnieni i kłócimy się na siebie i w przestrzeni informacyjnej krąży mnóstwo kłamstwa i jest, no, to jest takie pomieszanie z poplątaniem.
Piotrze,
no dobrze, słucham.
Chciałem się ciebie zapytać o twoją prywatną motywację. To znaczy dla tych państwa, którzy nie widzicie teraz pana doktora, jest w koszulce, która zawiera emblemat flagi ukraińskiej, zresztą na liściu miłożębu, ale po co ty to robisz? Przecież mógłbyś się zajmować arborystyką, to jest twoje główne zadanie. Nawet jeżeli chcesz to robić na Ukrainie, mógłbyś się zajmować drzewami, mógłbyś sobie spokojnie żyć, a ty wszedłeś w obszar strasznie skomplikowany, a w mediach społecznościowych, twoich mediach społecznościowych, ja państwa zapraszam do śledzenia mediów społecznościowych Piotra Tyszki-Chmielowca, podejmujesz takie wyzwania jak bandera, banderyzm, flaga czerwono-czarna. Mówisz o najcięższych terminach i pojęciach, które w tym momencie wywołują wręcz nieprawdopodobne emocje. Po co to robisz?
Tak, staram się je demistyfikować. Po co robię? Bo czuję się lojalny wobec mojego kraju, w którym wyrosłem, Polski, ale także odczuwam obowiązki wobec Ukrainy. Moi przodkowie pochodzą zarówno z centralnej Polski, z Białorusi i z Ukrainy. I jestem przekonany, że Polska i Ukraina mają wielki potencjał wzajemnej współpracy, choćby po to, żeby nie dać się zawojować przez Moskwę. Również pragnę, żeby między ludźmi było więcej harmonii, porozumienia, wzajemnego zrozumienia, współpracy, a widzę, że te niezałatwione sprawy z przeszłości, one nas obciążają, one są tym brzemieniem, które niesiemy i przez które się ciągle potykamy i upadamy. Więc jestem przekonany, że trzeba te sprawy uleczyć i staram się robić to, co mogę. Nie mam wielkich złudzeń, ale jeśli nic nie będziemy robić, to wtedy nic się nie stanie. Nie, wtedy zostawiamy świat w rękach tych, którzy sobie chcą nabijać punkty u wyborców i czynią to cynicznie i bez żadnych skrupułów.
Nasz czas się skończył, ale powiedz króciutko, jesteś optymistą, jeśli chodzi o relacje polsko-ukraińskie, czy pesymistą? Wygra bieżąca polityka, czy wygra jednak zdrowy rozsądek?
Może odpowiem tak, może odpowiem definicją nadziei Wacława Havla. Nadzieja to nie jest prosta, naiwna wiara, że wszystko się dobrze skończy. Nadzieja to jest przekonanie, że jakaś sprawa jest warta zachodu.
To piękna definicja nadziei. W takiej nadziei pozostańmy. Doktor Piotr Tyszko-Chmielowiec, arborysta, który zajmuje się społecznie sprawami polsko-ukraińskimi od wielu, wielu lat i czuje się rzeczpospolitaninem, prawda?
Zdecydowanie. Tak się określam.
Bardzo serdecznie Ci dziękuję za kolejną wizytę i mam nadzieję, że nie ostatnią w czarnym niebie. A teraz biegniemy bardzo szybko do miejscowości Ciuszka, która Piotrowi też jest zresztą częściowo już znana z naszych opowieści. Przypomnę tylko, że w Ciuszce są pochowani polscy legioniści 2 Brygady Legionów i tam ukraińskie stowarzyszenie Memento Bellum na czele z profesorem Jurijem Fatułą odnawia cmentarz, profesor odnalazł polskie nazwiska, polskie żołnierzy, którzy tam spoczywają, ale też w czasie ostatniego wyjazdu zahaczyliśmy na razie o tajemnicę krzyża na przełęczy Przysłup. Posłuchajmy rozmowy, którą nagrałem właśnie tam, wysoko w ukraińskich Karpatach.
Gdzie jesteśmy, panie profesorze? W końcu dotarliśmy na przełęcz Przysłop. To jest właśnie przełęcz Przysłop nad wsią Tiuszka, bo w Karpatach jest kilka przełęczy Przysłop. A w Karpatach są dwie przełęcze Przysłop, które wiążą się ze szlakiem bojowym 2 Brygady Legionów Polskich. Bardzo często te przełęcze są mylone. Historycy i krajoznawcy utożsamiają Przysłop w Rumunii, gdzie legiony były w 15 roku po styczniu, z tym Przysłopem, gdzie legiony były w grudniu 1914 roku. Część 2 Brygady Legionów Polskich przyszła ze wsi Łysyczowo po tamtej stronie pasma Borżawy. I przez tę przełęcz Przysłop zeszła do wsi Tiuszka, gdzie toczyły się walki z rosyjską armią carską. A w styczniu 15 roku właśnie przez tę przełęcz przeszły oddziały armii niemieckiej, południowej armii niemieckiej. Co do tego krzyża, istnieje kilka wersji historycznych. Jedna wersja mówi, że ten krzyż postawiono dla upamiętnienia zamarzniętych żołnierzy. Ta wersja została udokumentowana w czeskich przewodnikach turystycznych z lat 20. i 30. I ta wersja przeszła też do współczesnych czeskich przewodników. W polskich źródłach historycznych i współczesnych ten krzyż nie jest łączony konkretnie z faktem zamarznięcia polskich legionistów. Według innej wersji jest to krzyż graniczny, czyli krzyż stojący na przełęczy między dwoma powiatami, mający charakter geograficzny. I według trzeciej wersji, że to właśnie tutaj, przy tym krzyżu, zamarzli żołnierze po prostu w tym miejscu. Zbadaliśmy ten temat głębiej i w naszych dokumentach znaleźliśmy jednego zamarzniętego żołnierza armii niemieckiej. Jest nazwisko. Data to styczeń 15 roku i właśnie zamarznięcie na przełęczy Przysłop. Myślę, że było ich więcej, tych żołnierzy, zarówno z armii niemieckiej, jak i austro-węgierskiej. Jeśli chodzi o polskich legionistów, fakt zamarznięcia nie jest potwierdzony. Pewnie go nie było, bo inaczej gdzieś by o tym wspomniano. W polskiej literaturze jest bardzo ciekawe świadectwo Panteonie Polskim, czasopiśmie wydawanym we Lwowie, artykuł z 1934 roku na dwudziestolecie tych walk. Otóż w marcu 1934 roku odbyła się wyprawa wojskowa, która wyjechała z Lwowa pociągiem, przez Ławoczne przyjechała do Wołowca, Podkarpacie, Ruś, Republika Czechosłowacka. W jej składzie był jeden generał broni Wojska Polskiego, kilku oficerów i pluton żołnierzy. Założyli narty w Wołowcu, dołączył do nich oficer armii czechosłowackiej, weszli na pasmo Połoniny Borżawskiej, na górę Plaj i przeszli w jeden dzień w marcu w Śnieżnej, przeszli około 20 kilometrów, doszli do tego krzyża, dokładnie go opisują, i zeszli do wsi Tiuszka. We wsi Tiuszka odwiedzili ten cmentarz wojskowy, na którym byliśmy. Piszą o tym, piszą w szczególności o grobie Jana Dziedzica. Następnego dnia żołnierze wsiedli na wóz i pojechali wozem do Międzygórza, a oficerowie weszli znowu na nartach na grzbiet i przeszli grzbietem aż do góry nad Międzygórzem i zeszli do Międzygórza z grzbietu. Tam również odwiedzili cmentarz wojskowy i w tym artykule piszą też o żołnierzach Legionów Polskich, którzy są pochowani w Międzygórzu na cmentarzu. Pochowano tam około 20 polskich legionistów. Jaka by to nie była wersja, ale na tej górze, na tej przełęczy w grudniu 14 roku i w styczniu 15 roku działy się wydarzenia wojenne. Walki toczyły się niżej na grzbiecie, niżej. Tutaj żołnierze przebywali podczas 20-stopniowych mrozów w śniegu, po klatkę piersiową, po pas, po prostu w śniegu, w ziemiankach, w namiotach. Fakt zamarznięć bez wątpienia miał miejsce. To znaczy żołnierze znosili niezwykle ciężkie próby karpackiej zimy. Dlatego bez wątpienia ten krzyż ma znaczenie w historii wojskowo-memorialnej jako poświęcony tym trudnym, dramatycznym wydarzeniom. Został postawiony po I wojnie światowej, czyli w 14 roku tego krzyża nie było. Postawiono go gdzieś w latach 20. Jest już wzmiankowany i pojawia się na mapach.
To niezwykła opowieść profesora Jurija Fatuły. Wymieniona miejscowość Meżgiria, Okermezo, Międzygórze, tak tutaj się pojawiło w tym tłumaczeniu. Tam też jest cmentarz, na którym spoczywają Polacy. Ten temat też na pewno się pojawi w naszych programach. A Tiuszka, no cóż, to kolejna wyprawa, a tam odbędzie się już za tydzień. Mam nadzieję, że będę brać w niej udział. Artur Żak, Paweł Bobołowicz, Czarne Niebo. Dzisiaj już z Państwem się żegnamy. Zapraszamy za tydzień.
Czarne niebo.